A teraz w kinosferze przenosimy się do Cannes, na Lazurowe Wybrzeże. Tam dobiega już powoli końca 72. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Na miejscu jest sporo ludzi z Łodzi, można powiedzieć, bo to są między innymi te osoby, które programują łódzkie imprezy filmowe, w tym Festiwal Transatlantyk. Bartłomiej Pulcyn jest naszym telefonicznym gościem. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry.
Wiem, że łapie cię między jednym seansem a drugim. To wcale nie jest takie proste, będąc na tak dużej filmowej imprezie. Poza tym sporo kontrowersji właśnie z tym związanych dociera tutaj do Polski. Między innymi podobno nawet samo jury skarży się, że to tempo w tym roku festiwalowe jest niezwykle szybkie, no i po prostu wszyscy są wyczerpani. Czy to jest prawda?
To, że są wszyscy wyczerpani, to jak najbardziej prawda. To trochę stopień wyczerpania pewnie można podzielić na różne grupy zawodowe, czyli dziennikarze, którzy nie dość, że jeszcze nie oglądają filmy, to jeszcze muszą usiąść gdzieś i zacząć pisać o tych filmach albo opowiadać przed kamerą. My jako programerzy festiwalu biegamy między głównym konkursem i wszystkimi innymi sekcjami, więc nasz grafik też jest wypełniony po brzegi, a do tego jeszcze mamy jakieś spotkania, więc rzeczywiście czasami trudno znaleźć nawet 15 minut na rozmowę.
Ale na szczęście się udało, więc pozwól, że te kilka minut wykorzystamy właśnie po to, żebyś podzielił się swoimi wrażeniami z tych filmów, które już zdołałeś zobaczyć. Oczywiście nie powiemy o wszystkich, dlatego jak zwykle będę cię prosiła o to, żebyś wskazał twoje największe odkrycia i największe rozczarowania. Natomiast chciałabym cię również zapytać o to, o czym głośno jest w Polsce, choć wiem, że nie udało wam się dotrzeć na pokaz najnowszego filmu Quentina Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Natomiast wszyscy w Polsce, media w Polsce, opinia publiczna żyje tym faktem, że Quentin Tarantino nie wyciął naszego zawieruchy z filmu, czyli aktora, polskiego aktora, który wciela się w młodego Romana Polańskiego, i on obok Leonardo DiCaprio, Brada Pitta i tak dalej, pojawia się na ekranie. Czy coś do was z takich emocji właśnie związanych też z udziałem Polaka w tym obrazie Tarantino dotarło?
Dotarło tyle, że rzeczywiście wszyscy żeśmy się zastanawiali, czy pojawi się na ekranie ostatecznie, czy nie. To głównie wśród moich przyjaciół dziennikarzy, którzy tutaj też krytyków, których jest bardzo wiele z polskich, zastanawiali się, ale to dość szybko te wątpliwości zostały rozwiane. Już nawet w zwiastunie, zanim film on został wyświetlony na dużym ekranie, już w zwiastunie wytropiliśmy wszyscy.
Przez ułamek sekundy.
Tak. Na ekranie jest pewnie dłużej, znając życie. Ten film jest jeszcze w wersji festiwalowej. Słyszeliśmy, że podobno ma być jeszcze wersja już do dystrybucji szerokiej, trochę krótsza, ale wszystko wskazuje na to, że nasz aktor się ostanie.
To w takim razie będziemy też dzielić się tymi wrażeniami już pewnie po tych premierach bliższych nam, czyli premierach również w polskich kinach. Bartku, powiedz mi, tak, gdybyś miał teraz właśnie wskazać taki tytuł, który jest dla ciebie już odkryciem tegorocznego festiwalu w Cannes, to który to byłby film?
Tych tytułów jest naprawdę bardzo wiele. Tak jak powiedziałaś, że konkurs jest bardzo bogaty i bardzo dużo jest filmów. Rzeczywiście, ja to w tym roku jakoś bardzo odczuwam i trudno wskazywać jednego faworyta. Ja oczywiście jestem zakochany w Maliku, który od lat robił filmy może mniej udane, Po drzewie życia, który tutaj zresztą zdobył Złotą Palmę. Natomiast w Hidden Life, w którym wraca po tych latach do Cannes, po raz kolejny moim zdaniem zrobił wielkie dzieło, które troszeczkę, czasami mam takie myśli, że gra w innej lidze, bo to jest dzieło monumentalne, do tego bardzo mocno duchowe, bardzo mocno chrześcijańskie, co jest też trudne do odbioru, myślę, że dla wielu ludzi, bo też, nie ukrywajmy, to też ma znaczenie. Więc tutaj myślę, że z nagrodami specjalnie nie będzie wyjeżdżał, ale też wiele innych filmów, no, chociażby ostatnio Parasite, który po prostu podbił szturmem publiczność. Jeszcze nawet nie wiemy, jaka jest reakcja krytyków, bo jeszcze nie zostały podsumowane ich oceny w codziennej gazecie. Więc nie wiem, jaką notę na razie zdobędzie, natomiast to jest naprawdę jeden z, myślę, że faworytów, bo zrobił film wyjątkowy, wyjątkowo ciekawy, łączący bardzo wiele różnych gatunków.
Na czym więc polega sama historia tego obrazu, powiedz?
Parasite opowiada o ludziach, którzy są z nizin społecznych w Korei, którzy dzięki swojemu sprytowi zdobywają pracę u najbogatszych rodzin, najbogatszej rodziny, jednej z najbogatszych rodzin w mieście, i w kolei włączają do obsługi domu, tak można powiedzieć, tych bogaczy, kolejnych członków swojej rodziny. I potem jakby dramat społeczny łączyć tutaj z nawet z thrillerem i horrorem, można tak powiedzieć.
No to już naprawdę
I to
połączenie z pogranicza, prawda?
tak, i bardzo ciekawe połączenie. Ten film wiemy, że ma polskiego dystrybutora, więc na pewno niedługo wejdzie do kin.
Bracia Dardenne także powracają na festiwal w Cannes. To są, jeśli się nie mylę, trzykrotni laureaci Złotej Palmy. No i właśnie ten wątek religijny też się przewija. Oczywiście to już jest inna kultura, ale takiego motywu, nie wiem, fanatyzmu czy radykalizmu religijnego. Gdzieś tam odbijamy się znowu od tego, co dzieje się na świecie, co dzieje się w Europie. Tak można ten tytuł Braci Dardenne interpretować?
Tak, tak. I bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że o ten tytuł pytasz, bo on nie zebrał jakichś wielkich tutaj achów i ochów, jeśli chodzi o krytykę. Natomiast mnie ten film bardzo, bardzo poruszył w takim znaczeniu, że jest bardzo blisko bohatera. To nie jest wielkie kino, nawet wielkie kino społeczne. Nawet to nie jest film w stylu Kena Loacha, który jednak bardzo jest mocno osadzony w strukturach społecznych i dotyka tych spraw, które są blisko ludzi. Film skupiony na chłopcu, który jest fanatykiem. Może to jest za mocno powiedziane. On jest bardzo, bardzo mocno wierzący i trochę nadinterpretujący, nawet źle interpretujący podstawy swojej wiary. Dokonuje w związku z tym, planuje zbrodnie. I najciekawsze w tym filmie jest to, że człowiek ten zostaje otoczony opieką państwa, społeczeństwa, zostaje mu zaoferowana druga możliwość, druga szansa. I dużo na to wskazuje, że tej szansy nie wykorzystuje, albo nie wykorzystuje jej tak, jakby mógł. Więc najciekawsze w tym filmie jest to, że obserwujemy tego chłopca, który ma wszystko do dyspozycji, aby zmienić swoje życie, aby gdzieś zupełnie w innym kierunku pójść. I wydaje się, że to jest trudne, że to jest chyba niemożliwe. Nie powiem, jakie jest zakończenie, bo ten film oczywiście nie zdradzam nawet połowy. Natomiast fascynujące jest obserwowanie tego człowieka, który gdzieś utknął, który gdzieś w jego głowie nastąpi jakaś blokada, której ani miłość, ani przyjaźń, ani troska nie są w stanie przeskoczyć.
Wiemy także, że te festiwalowe reakcje nie tylko są mierzone rankingami, które pojawiają się na festiwalach, ale także długością oklasków po samej projekcji. No i podobno tutaj jednym z faworytów jest Pedro Almodóvar, który właśnie kilkunastominutową owację otrzymał, ale poza tym podobno tam były łzy wzruszenia po premierze filmu Ból i Blask.
Bardzo, bardzo dużo łez wzruszenia w ogóle jest na filmach, mam wrażenie. To, mimo iż w tym roku konkurs jest mocno cechowany jakoś gatunkowo, że pojawia się bardzo wiele krwi w ogóle. Jestem zadziwiony, że tak wiele filmów dotyka tematu przemocy, ale mimo wszystko są też takie filmy, które przemocowe wpychają na bok i skupiają się na człowieku, na jego emocjach, na bohaterach, na ich relacjach. Jeśli chodzi o Pedra Almodóvara, to on akurat tutaj jest faworytem chyba nie tylko widzów i wzruszonych widzów, ale też dziennikarzy, bo póki co jest on na pierwszym miejscu w rankingu w screenie. Ciągle, tak jak powiedziałem, czekamy na kolejne oceny. Więc tak, jak najbardziej. To jest takie podsumowanie jego twórczości, podsumowanie tego, jakichś różnych perypetii, które przeżywał jako twórca, jako człowiek. Autorefleksja.
No to jest rodzaj, to jest autobiografii, prawda?
Tak, tak. To też myślę, że dobrze działa na publiczność. On dawno nie był tutaj doceniony, więc myślę, że też ma szansę wyjechać z jakimiś nagrodami.
Dotarły do nas takie piękne zdjęcia właśnie Almodóvara całującego w jeden policzek Penelope Cruz, z drugiej strony Antonio Banderas. Bardzo dużo takich gwiazd, powiedziałabym też celebrytów w tym roku na kanańskim festiwalu. Zresztą z nutą zazdrości muszę przyznać, dostrzegam to także na twoim profilu w mediach społecznościowych, bo dokumentujesz nam na bieżąco właśnie te wszystkie doskonale znane twarze światowego kina. Faktycznie jest w tym roku naprawdę no tak na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o gwiazdy w Cannes.
W Cannes zawsze rzeczywiście jest najwięcej gwiazd, bo to jest miejsce, do którego wszyscy chcą przyjechać, w którym wszyscy chcą być. Naprawdę to jest święto kina. Tak jak mówi się wiele w różnych też naszych polskich mediach o kolejnych festiwalach, które są świętem kina, to Cannes można porównać, że to jest takie arcyświęto. Tutaj rzeczywiście czas płynie troszkę inaczej. To tak jak czas święty jest czymś wyłączonym z życia codziennego i rzeczywiście tak jest. I tu też wracając trochę do naszego początku naszej rozmowy, my też będąc tutaj wszyscy na to się godzimy. Nie zgodzimy się na to, że śpimy po 3 godziny, 4 godziny dziennie, że stoimy w tych gigantycznych kolejkach w deszczu, bo w tym roku jest bardzo dużo, dużo deszczu, a zaskakujący w Cannes. Godzimy się na to, żeby jakby porzucić swoje nawyki, takie najbardziej proste nawyki, aby w tym święcie uczestniczyć i to jest fascynujące, trudne, wymagające.
Ale pewnie też sporo satysfakcji, bo to wielkie kino, które do nas, do Polski dociera z opóźnieniem, ale ma szansę pojawiać się wcześniej właśnie na festiwalach. Czy uda się jakiś kaneński tytuł przywieźć w tym roku na Transatlantyk do Łodzi?
Myślę, że się uda, natomiast mamy tutaj bardzo wiele, jesteśmy zainteresowani bardzo wieloma tytułami. Oczywiście to wszystko tak się dzieje, że kiedy wrócimy wszyscy po festiwalu, sprawy zostaną dopiero wynegocjowane i dobite do ostatnich targów, bo wiadomo, że pierwszeństwo zawsze na festiwalu mają dystrybutorzy, więc oni najpierw dokonują swoich zakupów, a potem my już razem z nimi w współpracy z polskimi dystrybutorami albo sami w kolejnej, w drugiej kolejności filmy zapraszamy i pokazujemy. Jest czego wybierać, więc mam nadzieję, że zobaczymy 5 albo 6 filmów z Cannes. Taki jest nasz cel.